Słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry Państwu, środa, godzina 11, Sebastian Wach, kłaniam się, zapraszam na drugą część podsumowania jesieni 2019. Dzisiaj będzie o Górniku Zabrze, będzie o Jastrzębiu, będzie o Rakowie Częstochowa, trener Jarosław Skrobacz, Przemek Michalak, Leszek Błażyński z Przeglądu Sportowego. Będziemy sobie to wszystko sumować, co wydarzyło się w 2019 roku i trochę bawić się w wróżenie tego, co będzie działo się na wiosnę 2020 roku. Zostańcie z nami, zaczynamy 72. odcinek magazynu Gryfny Szpil.
Słuchasz Weszło FM.
Na antenie Weszło FM w magazynie Gryfny Szpil witamy trenera GKS-u Jastrzębie, pana Jarosława Skrobacza. Witam bardzo gorąco.
Witam wszystkich.
Będziemy sobie oczywiście sumować tą jesień 2019. W tym momencie siódme miejsce w ligowej tabeli GKS-u Jastrzębie. Zawsze mówi się, że ten kolejny sezon dla Beniaminka jest cięższy, ale chyba nie w waszym przypadku.
Znaczy, ja wiem, no mówi się tak bardzo często, to się słyszy, tak, że ten drugi sezon jest, czy to dla drużyny, nie tylko w tej pierwszej lidze, ale tak jak mówimy ogólnie, kto awansuje, że ten drugi sezon jest gorszy, że ten pierwszy idzie się tak niejako siłą rozpędu. No cóż, my udało się utrzymać nam skład, wydaje mi się, że troszeczkę tak jak przed każdą rundą, tak i przed rozpoczęciem tej rundy troszeczkę skorygowaliśmy, troszeczkę ta rywalizacja się zwiększyła. Jakoś tak wchodziliśmy pewni siebie w ten sezon. Ja wiem, że zawsze to trzeba troszeczkę mieć tej pokory i tak dalej, i ta pokora była, ale jakoś tak nie mieliśmy takiego w sobie poczucia, że będziemy gdzieś tam mieli problemy większe. Oczywiście raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale myślę, że to miejsce, które zajęliśmy, to jest naprawdę takie dla nas na dzisiaj nawet lekki niedosyt, że mogło być lepiej.
Na plus na pewno bilans bramkowy, bo 30 bramek zdobytych, 25 bramek straconych, a więc cały czas jest ten plus w bilansie.
Tak, nawet porównując zeszły rok, gdzieś tam ta różnica bramek była tak gdzieś tam zawsze, gdzieś tam przy remisie bardziej nawet. Tutaj tak i jak mówię, no cały czas gdzieś tam biorąc nawet to pod uwagę, no gdzieś myślę, że można było paru bramek uniknąć, parę bramek strzelić jeszcze więcej, ale myślę, że to tak każdy trener, każdy zawodnik po lidze może w ten sam sposób powiedzieć, więc nie chciałbym tutaj za bardzo tego aż uwypuklać.
A jak ta pierwsza liga zmieniła się w tym sezonie z tym poprzednim? Jest jakaś różnica, czy jednak niezauważalna?
Wie pan co, my troszeczkę inaczej chyba teraz podeszliśmy do tej ligi i tak samo ta liga chyba troszeczkę inaczej podeszła do nas. Na pewno kilka drużyn, które w tym sezonie doszły do tej pierwszej ligi, okazuje się, że bardzo dobrze sobie radzą. Tak, Grudziądz miał bardzo fajne mecze. Radomiak jest wysoko, więc myślę, że tutaj tak wydawało się, że ci spadkowicze, gdzie z zeszłego roku Katowice, że ten poziom tutaj może być troszeczkę, że te drużyny będą słabsze niż te, które spadły. No okazuje się, że nie, że myślę, że ten poziom naprawdę nie poszedł w dół. Takie drużyny mają problemy jak Zagłębie Sosnowej z momentami gdzieś tam na granicy było strefy walczącej utrzymanie, Chrobry, przecież taki solidny ligowiec od dłuższego czasu, Odra, Opole, te drużyny są gdzieś tam na dole, no to myślę, że świadczy o tym, że ten poziom naprawdę jest cały czas wyrównany i tu na pewno myślę, że nie jest ta liga gorsza, a w stosunku do nas, no to tak jak mówię, troszeczkę od pierwszych spotkań już można było wyczuć to, że inaczej do nas te zespoły podchodzą, z którymi gramy. W zeszłym roku jednak na pewno ten początek to my płaciliśmy to Frycowe i tak było ten początek sezonu tego poprzedniego. A tutaj myślę, że tak jak mówię, troszeczkę weszliśmy sobie w tą ligę pewniej, ale też przeciwnicy też już nas traktowali, myślę, troszeczkę z większym, może nie tyle respektem, ale na pewno z takim podejściem do nas już nie lekceważącym.
Mamy styczeń, pan lubi tę przerwę zimową, bo chyba żaden piłkarz jej nie lubi. Szczególnie na poziomie pierwszej ligi, bo ona jest długa.
Wie pan, co przeżyjemy. Myślę, że zawodnicy też już nie pierwszy, nie ostatni raz. To ja będę tutaj mówił. Każdy w każdej lidze, każdy w tym okresie, ta praca jest na pewno wytężona, większa i objętościowo, i pod kątem naprawdę tej jednostki treningowej pojedynczej, że jest to o wiele, wiele mocniejszy ten trening. No trzeba to przeżyć, trzeba gdzieś tam się. Myślę, że to pozytywne nastawienie, jeśli wierzysz, że to, co robisz, że to przyniesie efekt, że to nas pozytywnie gdzieś tam nakręci, jeśli te głowy będą w tym kierunku szły, jeśli wszyscy będą widzieli, że to naprawdę idzie w dobrym kierunku, to jestem przekonany, że sobie bardzo fajnie ten okres przetrwamy.
A jakie są te plany obozowe na te najbliższe dni, tygodnie GKS-u Jastrzębia?
No ja nie będę oryginalny. My tradycyjnie na miejscu w Rybniku, no ja już to powtarzam kolejny raz, rozważaliśmy w tym roku naprawdę, proszę mi uwierzyć, i Chorwację, i Turcję, ale tak po przeanalizowaniu wszystkiego, wszystkie za i wszystkie przeciw, chcieliśmy jednak zostać. Zmieniliśmy o tyle, że wyjeżdżamy już w przyszłym tygodniu na pierwsze takie zgrupowanie 5-6-dniowe do Rybnika. Wiadomo, że to taki okres pracy tej motorystej zwiększony, więc wykorzystamy to, że tam będziemy mogli te 2-3 razy dziennie sobie rzeczywiście bardzo fajnie potrenować. Jest tam odnowa biologiczna na miejscu, lesie, cisza, spokój, więc naprawdę można być pewny, że te warunki też, że te boiska będą zawsze przygotowane, sztuczne, bo sztuczne, ale naprawdę dobra ta nawierzchnia jest. Potem wracamy znowu na 2 tygodnie i kolejny raz wyjeżdżamy też tam już potem na bardziej zgranie, na bardziej taktykę, bardziej szybkość, koordynację, także gdzieś tam w tym ostatnim okresie potem. Także 2 razy w Rybniku, raz 5, nie raz 10, ale cały czas na miejscu.
Na pewno była ta analiza jesieni 2019. Pana trenera, takie największe plusy i minusy właśnie gry zespołu.
Mówimy teraz o jesieni?
Tak.
Teraz, tak?
Dokładnie.
Myślę, że strasznie nam zaszkodziła końcówka sezonu jako obraz taki, jako zespołu, bo gdzieś tam nawarstwiło nam się zmęczenie. Graliśmy takie mecze, gdzie przez te cały czas to powtarzam i mówię to głośno i specjalnie gdzieś tam na antenie, że to jest kolejna runda, gdzie myślę, że gdzieś przez, delikatnie mówiąc, przez czyjeś niedopatrzenia ten terminarz po prostu jest niesprawiedliwy dla wszystkich, no bo jeśli jest to mecz 19-20 już w rundzie, jeśli warunki boiska są bardzo ciężkie i naprawdę drużyny są już gdzieś tam przetrzebione, czy to kontuzje, czy kartki, i naraz ty musisz grać mecze na w tych trudnych warunkach co 3 dni, a druga drużyna ma normalną przerwę tygodniową, to proszę mi wierzyć, że w tym trzecim, czwartym meczu takim tą różnicę już widać. I myślę, że tu gdzieś nas troszeczkę na koniec trafiło, bo mieliśmy tego pecha. I tak jak mówię, ja nie mam pretensji do tych drużyn, które te mecze przekładają, bo ja tylko mówię zawsze, żeby był uczciwy, jeśli już przełóżmy te kolejki wszystkie, niech nie gra nikt, a nie, że ktoś gra sobie w normalnym cyklu, ktoś inny musi grać co 3 dni, bo my w tym okresie mieliśmy dwa takie, w tej rundzie mieliśmy 2 takie okresy, graliśmy 5 meczów co 3 dni, potem na koniec to samo, 3 spotkania, więc myślę, że coś tutaj nie gra. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo proste, żeby temu zapobiec i można to zrobić, no ale no ktoś widocznie albo nie myśli o tym wcale, albo traktuje to jako błahostkę, ale naprawdę proszę mi wierzyć, że to nie jest tylko moje zdanie.
Czyli teraz już tylko tak naprawdę skupiamy się na lidze, bo Jastrzębia nie ma w pucharze, a też tam pewnie chcieliście zajść jak najdalej, prawda?
Oczywiście, że tak. Chcieliśmy grać, chcieliśmy zajść jak najdalej. Odpadliśmy na Miedzi Legnica po dogrywce. Mieliśmy swoje sytuacje, mogliśmy prowadzić w tym meczu, czy powinniśmy nawet prowadzić, nie wykorzystaliśmy. Przegraliśmy, odpadliśmy, ale nie było tak, że gdzieś tam ten puchar traktowaliśmy ulgowo. Nie, chcieliśmy grać, jak najdalej dojść, no nie wyszło. Teraz już tylko liga, także na pewno ta wiosna, myślę, pod tym kątem już będzie taka troszeczkę, przynajmniej spokojniejsza, no tych meczów już będzie mniej, część jest rozegrana z jesieni, także czekamy, dopiero się ten okres przygotowawczy zaczął, ta przerwa, ale już z niecierpliwością czekamy na te rozgrywki.
Każdy patrzy na transfery. Maciej Gaszka, Górnik Konin i Kacper Kawula Bytowia Bytów. Jakby pan tych zawodników zdefiniował?
To są tematy takie na razie, że tu bardzo mocno się przyglądamy i nie wiemy, co będzie lepsze, czy nie lepszym będzie dalsze wypożyczenie i rzeczywiście, żeby jeszcze mieli gdzieś szansę grania. A jeśli przekonają, szczególnie Maciej Gaszka, bo Kacpra znamy Kabula, jeśli tutaj przekonają, to oczywiście z nami zostaną, ale tak jak mówię, to jest chłopak jeszcze młodzieżowiec, jeszcze w przyszłym roku młodzieżowiec, więc tu patrzymy pod tym kątem, żeby grał i nie wiem, czy to rozwiązanie, że do nas już teraz wróci, czy to będzie dobrym rozwiązaniem, no, czy to będzie dla nas na tyle wzmocnienie, żeby się już w swojego przyjścia angażować bardziej, czy też dla niego to przyjście już będzie na tyle dobre niż granie gdzieś, także mówię to na razie spokojnie. Myślę, że dzisiaj gdzieś jest chyba już, nie wiem, czy oficjalnie, czy nie, ale Daniel Szczepan ze Śląskiego.
No właśnie, miałem o to zapytać, czy Daniel Szczepan oficjalnie będzie podpisany.
Nie wiem, co jestem po treningu, ja nawet akurat tam innych dużo spraw było i gdzieś nie tego, ale wiem, że był rano podpisywać kontrakt i przyjechał na trening, trenował i gdzieś tam rozmawiałem z nim jeszcze wczoraj wieczorem, więc wiesz, wszystko jest okej i nie usłyszałem nic tutaj, że jest nie tak, więc myślę, że oficjalnie już jest do nas potwierdzony, a znaczy się kontrakt został podpisany ze Śląskiem, też wiem, że wszystko było dogadane. Więc to jest taki pierwszy chyba dla nas do klubu, bo wiadomo, że odszedł od nas Kuba Wróbel, więc tu niejako można powiedzieć jeden na jeden. No a czy się okaże to jeden na jeden, no to zobaczymy wiosną.
A czy znowu czas tego zawodnika odbudować? No bo jednak ta przygoda ze Śląskiem nie była taką, jakby sobie pewnie wyobrażał.
Na pewno szedł z innymi nadziejami. Każdy, kto idzie gdzieś do klubu wyższej ligi, na pewno ma te swoje marzenia, ma te swoje plany, które chciałby gdzieś tam zrealizować. Nie wyszło Danielowi, nie jemu jedynemu, wiadomo, że musi przy tym wszystko współgrać i niekiedy tego przysłowiowego szczęścia braknie i myślę, że tutaj Daniel wraca, jest, widzę, w dobrej dyspozycji, bardzo dobrze wyszedł na badaniach wydolnościowych, także tu jest, myślę, cały czas pod grą i tu naprawdę na Daniela bardzo, bardzo liczymy. Znamy go, jest chłopak nasz tutaj z regionu. Dobrze się tu czuł zawsze i lubiany w środowisku, także myślę, że to będzie dla nas naprawdę takie, przynajmniej próba zastąpienia Kuby Wróbla, taka na wiosnę.
A jakie GKS Jastrzębie jeszcze planuje wzmocnienia? Bo oczywiście wiemy, że zimą to bardzo ciężko tych piłkarzy znaleźć, ale jeszcze jakie pozycje chcecie, powiedziałbym, tutaj załatać te dziury, czy pomocy, czy w obronie.
My tak jak zawsze, przy każdej rundzie, czy to jest runda zimowa, kończy się runda jesienna, czy wiosenna, więc latem, czy zimą, gdzieś tam chcemy zawsze przynajmniej te dwie, trzy pozycje.
Czyli taka ciągłość,
sobie,
prawda?
Sobie wzmocnić i tutaj już gdzieś naprawdę przez kilka miesięcy jesienią już gdzieś tam upatrujemy sobie kogoś na te konkretne pozycje, na których wiemy, że ta rywalizacja u nas mogłaby być większa i tak pracujemy, stąd u nas gdzieś tam te ruchy, które czynimy, na pewno chcieliśmy jeszcze troszeczkę rywalizację zwiększyć w środku pola, chcieliśmy coś na boku obrony, też patrzymy tak w przyszłość, wiemy, że komuś się tam kończy kontakt w czerwcu, wiemy, że na kogoś tam jeszcze ktoś patrzy, czy to nawet z ekstraklasy. Liczymy się z tym, że ktoś może odejść, więc tak sobie gdzieś to ogarniamy. Chcemy tak być przygotowani, żeby potem w kwietniu czy w maju nie zostać z przysłowiową ręką w nocniku i chcemy być troszeczkę zabezpieczeni. Oczywiście nie zawsze to wychodzi, nie zawsze to daje egzamin, no nie wszystkie te nam wypalają te transfery, ale ogólnie myślę, że ten odsetek udanych jest bardzo duży.
Czyli czego życzyć na wiosnę 2020 roku oczywiście?
Zawsze mówimy, że chcemy dobrze grać w piłkę, więc tego, żebyśmy dobrze po prostu w tą piłkę grali, a jak będziemy w nią dobrze grali, no to awansujemy do ekstraklasy i to jest chyba
czyli,
tak.
Czyli jednak ta szóstka się marzy, tak?
No i pan co, dlaczego nie marzyć? No po to gramy w tej lidze. No jeśli ja bym powiedział, że nie, że będziemy zadowoleni z tego, że się utrzymamy, no to jakim ja bym był trenerem i jak ja bym mógł tu spojrzeć w oczy chłopakom i przede wszystkim od nich czegokolwiek wymagać. Więc nie, no na pewno oczywiście tak. Chcemy grać jak najlepiej, początek rundy zacząć dobrze, zdobyć jak najwięcej punktów i włączyć się o tą szóstkę, bo na razie można powiedzieć, że w niej jesteśmy, bo tam ta różnica jest taka, że ten punkcik w tą, to naprawdę jest to bardzo łatwe do odrobienia. Oczywiście patrzymy też, jak przed siebie patrzymy też na siebie, że mamy Nieciecze, mamy Tychy, mamy Sosnowiec, drużyny, które na pewno z o wiele większymi budżetami i potencjalnymi możliwościami niż my, no ale nieraz już udowadnialiśmy i nie tylko my, że nie zawsze to jest najważniejsze i tak jak już mówiłem wcześniej, ta wiara w to, że robi się dobrą rzecz, dobrą robotę i to może przynieść naprawdę sukcesy. I ten zespół uważam, że stać na to, żebyśmy przynajmniej w tej szóstce byli.
Słuchasz Weszło FM.
Na antenie Weszło FM w magazynie Gryfny Szpil gościmy Leszka Błażyńskiego z Przeglądu Sportowego. Witam cię bardzo gorąco.
Witam, dzień dobry.
Będziemy sobie oczywiście mówić o Górniku Zabrze, tak spoglądamy. 12 miejsce w ligowej tabeli, 2 punkty nad Arką, nad Koroną Kielce. Oczywiście wiemy, że 3 drużyny spadają z ekstraklasy, ale jak byś w ogóle tą jesień podsumował, jeśli chodzi o Górnika Zabrze?
No, trzeba negatywnie podsumować tę rundę dla Górnika. Niestety drużyna słabo grała. Chociażby jak się spojrzy w tabelę i spojrzy się na to, jak to wyglądało na wyjazdach. Ani razu Górnik nie wygrał na obcych boiskach. To jedyna drużyna w Ekstraklasie, która ma taką no, kompromitującą serię, bo tak to trzeba nazwać. Bo jednak tylko 4 remisy, 6 porażek na wyjazdach. U siebie 5 zwycięstw, to też nic imponującego. No i dlatego ta 12 pozycja, 23 punkty, tak jak wspomniałeś, zaledwie 2 punkty przewagi nad strefą spadkową, czyli wiadomo, że ta wiosna będzie no, bardzo ciekawa, ale też bardzo niebezpieczna dla Górnika, bo zespół będzie walczył o utrzymanie. Chociaż niektórzy mówią, że interesuje ich tutaj górna ósemka i spoglądają w górę, ale realia są takie na dziś, że Górnika czeka wiosną walka o byt ligowy.
Ten najgorszy mecz Górnika Zabrze, jeśli chodzi o jesień, to spotkanie przy Łazienkowskiej z Legią, twoim zdaniem? Tak naprawdę chyba to uwypukliło te problemy Górnika Zabrze, szczególnie w defensywie i w środku pola.
No chyba tak. Jakbyśmy mieli wybierać taki najgorszy mecz, no to ten mecz z Legią faktycznie był aż oczy bolały, jak się spoglądało na to, co tam się działo w tej obronie, jak Legia po prostu zdobywała kolejne bramki, było 5-1, chociaż przez moment wydawało się, że będzie jeszcze wyżej, bo z tego co pamiętam, tam po godzinie już Legia prowadziła 5-0.
Dokładnie.
Potem bramkę strzelił Przemek Wiśniewski, czyli no była tutaj no deklasacja niestety. Słabo to wyglądało, no ale to też no jednak Górnik miał tu tych problemów w tej pierwszej rundzie bardzo dużo. No takie główne problemy no to jednak te letnie transfery, bo te transfery to były całkowite niewypały. Sprowadzono 10 zawodników, a tak naprawdę tylko jeden się sprawdził, czyli Erik Janża, Słoweniec, a tak poza tym no to wyglądało to słabiutko z transferami. Najbardziej rozczarowany byłem postawą Alassane Manecha, czyli Gambijczyka, który uczył się grać w szkółce Barcelony. Chłopak, który widać, że ma ogromny potencjał, tak jak to mówią w Zabrzu, że potrafi lewą nogą wiązać krawaty, ale on tych krawatów za dużo nie wiązał, bo jednak jakoś ma problemy z przyspieszeniem, bardzo wolno gra, jakoś tak taktycznie też ma problemy. No i tak naprawdę Alassane Manech, no młody chłopak, ale mimo wszystko no powinien coś pokazać w naszej lidze, która w Europie nie liczy się za bardzo, a tutaj jednak przyjeżdża chłopak, który, tak jak wspomniałem, uczył się w Barcelonie, grał w szkółce w Katarze, w Bułgarii tam zdobył kilka bramek, a tutaj u nas jednak nic.
No już pierwszy transfer Górnika został sfinalizowany, Erik Żirka, FK Radniczki, 22-letni pomocnik. Coś więcej o tym zawodniku byś powiedział?
No, miałem taką okazję, bo byłem w sobotę na sparingu
w Bieruniu,
tak, gdzie Górnik wygrał z Banikiem Ostrawa i rozmawiałem z jego menedżerem. Jego menedżerem jest Słowak, który mieszka na stałe od lat już w Hiszpanii. No i tak rozmawialiśmy na temat właśnie jego podopiecznego. Wspominał, że też były zainteresowane nim kluby, wiadomo, że z niższych lig, z Hiszpanii i Włoch, bo to nie jest zawodnik, który od razu grałby w Serie A czy tam w Hiszpanii, prawda, z La Liga. No i jednak dlatego się zdecydował na Górnik, bo Górnik od razu mu był bardzo zdeterminowany w tym, żeby go wypożyczyć z Feny Zvezdy Belgrad. No chłopak, zauważyłem, że kibice, kiedy właśnie też informowałem jako pierwszy o tym, że już klub porozumiał się z Erikiem Irką, to kibice, niektórzy tak wpadali w taki zachwyt ogromny, taki zauważyłem hura optymizm. Ja tak może powiem, że jestem po środku. Chłopak ma naprawdę, jest chwalony, widać jak przejrzy się jego filmiki w internecie, że potrafi grać, ale no on nie będzie z Basem Górnika. To jest zawodnik, który na pewno tutaj według mnie wygra rywalizację na skrzydle, no bo jednak ta konkurencja była dosyć słaba w tej pierwszej rundzie, ale Górnik przede wszystkim poszukuje i potrzebuje zawodnika do środka pola i tutaj wreszcie powinni znaleźć takiego konkretnego piłkarza, który może być tak właśnie określany jako zbawca drużyny, który pomoże w tym, że Górnik nie będzie po 10 kolejkach oglądał się za plecy, tylko spoglądał do przodu.
Na pewno kibice Górnika sobie nie wyobrażają napadu bez Igora Angulo. Sam dla Wyborczej mówił o tym, że tej oferty z Legii nie było, że jedna taka oferta konkretna była z Turcji, ale chciałby zostać w Górniku, bo tutaj też świetnie czuje się jego rodzina.
No tak, z Igorem mam okazję często rozmawiać i on wspominał właśnie o tym klubie Adana. A coś ciekawe, bo mało kto o tym wie, to Adana już po raz kolejny chce go pozyskać. To nie jest tak, że pierwszy raz, bo już wcześniej też była zainteresowana sprowadzeniem Igora do Turcji. To zespół występuje w drugiej klasie rozgrywkowej w Turcji, ale są tam w miarę dobre pieniądze, nawet bardzo dobre. Dlatego tam Jakub Kosecki gra, który wspominał w wywiadach, że poszedł tam ze względów finansowych głównie, a nie sportowych. Igor chce zostać w Zabrzu, czy zostanie? No według mnie na 95% zostanie zimą, no bo Górnik jednak nie chce go sprzedawać. Nawet nie podjęto rozmów ze stroną turecką. Tutaj Dariusz Czernik, który jest członkiem zarządu Górnika, a Górnik nie ma w tej chwili prezesa, bo jest wakat na tym stanowisku, to on jest taką kluczową postacią, jeśli chodzi o władzę klubu, powiedział, że nie podjęto w ogóle rozmów, że oni nie rozmawiali ze stroną turecką, chociaż wysłano oficjalne pismo, próbowano się jeszcze kontaktować, ale widać, że klub nie chce go w tej chwili sprzedawać. A czy on zostanie, czy przedłuży kontrakt? No zobaczymy. Ma otrzymać, bo jeszcze nie otrzymał, no rozmawiamy właśnie w niedzielę, prawda? Jeszcze nie otrzymał tej oferty dwuletniej, bo na tym mu zależało, żeby była to propozycja dwuletnia. No chciałbym, żeby został ten zawodnik, no bo jednak Igor Angulo to dla naszej ligi to naprawdę zawodnik, który ma specjalny status i dla Górnika, i dla Ekstraklasy. 80 zdobytych bramek, no to jednak jest coś naprawdę wyjątkowego, bo tyle bramek zdobył we wszystkich oficjalnych spotkaniach rozgrywanych w Górniku.
A myślisz, że na jakich pozycjach jeszcze Górnikowi przede wszystkim zależy w tym zimowym okienku transferowym?
No, wspomniał o tym Artur Płatek, który oczywiście zajmuje się w Górniku transferami, że ma w tym okienku być między tak 3-4, tak początkowo mówiono, że 2, potem 3-4 zawodników. No i kluczem tutaj jest ten środek pomocy. Środek pomocy, tu na pewno jakiś środkowy pomocnik zostanie sprowadzony. Napastnik też ma być sprowadzony, no bo tak naprawdę Igor nie ma konkurenta. Jest młody Piotr Krawczyk, który nie strzelił ani jednej bramki w rundzie jesiennej. Teraz zagrał też w sparingu z Banikiem, bo Igor akurat odpoczywał, bo ze względu na to, jak to trener wyjaśnił, że jednak dostał trochę w kość podczas tych ostatnich treningów i lepiej było dla niego, żeby odpoczął. Czyli na pewno tutaj Górnik poszukuje środkowego pomocnika i napastnika, to są priorytety, już skrzydłowy jest, bo właśnie o tym Eriku Irce mówiliśmy. No i to są takie główne pozycje, które Górnik potrzebuje. Jeszcze zobaczymy, jak będzie z Przemysławem Wiśniewskim, no bo jeśli się okaże, że on odejdzie w tym okresie.
Albo Slavia, albo Sparta, tak? Praga.
Tak, no tak, tak się mówiło, choć teraz ostatnio tak troszeczkę trochę się to wyciszyło. No i jeśli on odejdzie, no to wiadomo, że potrzebny im będzie wtedy środkowy obrońca.
A co z Rafałem Kurzawą, bo wiemy, jaka ta sytuacja miała miejsce latem, kiedy tego papierka tak naprawdę nie wysłano w ostatniej chwili.
No na dziś sytuacja wygląda w ten sposób, że ciągle nie wiadomo, czy Rafał, co zrobi właśnie strona francuska, czyli klub Amiens, czy da mu zielone światło na to, aby odszedł, czy jednak po prostu stwierdzą, żeby został, albo zdecydują, że jednak ma odejść do jakiegoś klubu w zachodniej Europie, a nie w Polsce. Jeśli jednak okaże się, że może szukać sobie klubu, no to wtedy ma rozmawiać właśnie z działaczami Górnika i wtedy będą duże szanse na to, że przyjdzie, ale na razie to ten transfer jest pod bardzo, bardzo dużym znakiem zapytania.
No wiemy, że prawdziwą bombą byłoby to przyjście Łukasza Podolskiego do Górnika Zabrze, ale też tak naprawdę FC Köln to jest klub, w którym chyba raczej Łukasz będzie grał, aniżeli Górnik Zabrze, a dopiero Górnik może za rok, za dwa lata, bo jeszcze sam mówi, że na takim idealnym poziomie może te 2-3 lata pograć.
No praktycznie nie ma szans, żeby tak, Podolski teraz w tym okienku przyszedł do Górnika, bo sytuacja wygląda tak, że Górnik w ogóle z nim nie negocjuje. Zauważyłem, że tam w niektórych gazetach, portalach pojawiały się informacje, negocjujemy, a tutaj bardzo wyraźnie powiedział o tym Artur Płatek, Dariusz Czernik, nie ma czegoś takiego jak negocjacje. Po prostu Górnik jest w jakimś tam kontakcie z Łukaszem Podolskim. Jeśli on zdecyduje się przyjechać tutaj, no to on wtedy da im znać, wtedy będą wiedzieć, a tak naprawdę nie otrzymali żadnego sygnału z jego strony, a wszystko wskazuje na to, że będzie grał gdzieś poza Polską, tutaj jeszcze kluby z Meksyku, kluby z Brazylii, FC Köln i tak dalej, że jest oczywiście tych propozycją jeszcze bardzo dobre pieniądze może zarobić, a tutaj w Górniku no na pewno nie ma co porównywać tych stawek, jakie mu proponują w tamtych klubach, a tutaj w Zabrzu, że to tylko, jak to stwierdzono, ze względu na sentyment przyjechałby do Górnika, jeśli dotrzyma słowa, bo wiele razy pojawiał się w Zabrzu, tak pamiętam, takie jego koszulki, takie jego, przepraszam, zdjęcia, jak trzyma koszulkę Górnika i to jest takie dosyć ciekawe, bo tak naprawdę co kilka lat przyjeżdża, bierze do ręki koszulkę Górnika, jest fotografia, pojawia się ona albo na stronie internetowej, albo w jakichś takich publikacjach Górnika, no i kiedy wreszcie przymierzy tą koszulkę, którą już otrzymywał tam 12 lat temu, wydaje mi się, że jeśli dojdzie do tego, no to tak dopiero w przyszłości, za rok, może później.
Mm-hmm. I moje ostatnie pytanie Łukasza Wolsztyńskiego, bo też się spekuluje, że być może dołączę do swojego brata, do Widzewa Łódź. Jaka jest twoja optyka w tym temacie?
No, na dziś jest taka, że tutaj nie Widzew, tylko Korona Kielce jest nim zainteresowana, a są szanse na to, że Łukasz może odejść ze względu na to, że on nie ma wysokich, takich za wysokich notowań w Górniku. Tutaj może wszyscy zauważyli, jak to było jesienią. On zagrał tylko 2 pełne mecze. Łukasz Wolsztyński w rozmowie ze mną też przyznał, że nie jest zadowolony z tego. Wspomniał, że nikt nie lubi być jokerem. Żaden piłkarz nie lubi takiej sytuacji. I tak naprawdę, jeśli okaże się, że będzie jakaś konkretna propozycja i będzie można go sprzedać za jakąś sumę przyzwoitą, no to wtedy Górnik go puści, bo w Górniku też on nie jest jakoś uważany za kluczowego zawodnika, co pokazała jesień. No i wtedy właśnie Łukasza nie będzie. No, jeśli faktycznie kluby dojdą do porozumienia i wiadomo, że on ma ważny kontrakt, bo ten jego kontrakt kończy się, ma tak ważną umowę do końca tego roku, do końca 2020 roku.
Słuchasz Weszło FM.
Na antenie Weszło FM witamy Przemka Michalaka, weszło.com. Witam Cię, Przemku.
Witam serdecznie.
Będziemy sobie oczywiście mówić tym razem o Rakowie Częstochowa. Raków Częstochowa, 11 miejsce w ligowej tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jak tę pozycję oceniasz zespołu, który jest beniaminkiem tego sezonu?
Raków miał różne przejścia podczas tej rundy, ale całościowo trzeba to uznać jednak za wynik co najmniej dobry moim zdaniem, bo jednak były takie chwile, gdy zapowiadało się, że Raków będzie miał dużo trudniejszą sytuację, a koniec końców twierdzę, że jest naprawdę nieźle i podejrzewam, że w Częstochowie latem, gdyby ktoś im zaproponował taki dorobek po tych jesiennych meczach, to wzięliby go w ciemno.
No zawsze na początku, kiedy mówiliśmy w magazynie Gry w ten szpil, to Raków albo wygrywał, albo przegrywał. Tylko tak sobie spoglądam, jeden remis, jeśli chodzi o jesień 2019.
No i to trochę ratowało Raków, bo meczów przegrał sporo, aż 10.
Dokładnie.
Tylko trzy drużyny, i to te ze strefy spadkowej, przegrywały więcej. No a jak już się odkuwał, to przeważnie zdobywał 3 punkty i dzięki temu sytuację w tabeli ma w miarę niezłą, bo to jest 7 punktów przewagi nad kreską, więc będzie można w miarę spokojnie przystępować do tej rundy wiosennej.
My też patrzymy ujemny bilans bramkowy Rakowa. No wiemy, że ta trójka stoperów w fazie defensywnej, 5 obrońców, czyli jednak ta taktyka nie jest taka bardzo, bardzo powiedziałbym prosta na poziomie ekstraklasy, żeby tych bramek tracić mniej.
No na pewno, wiesz, no jednak ekstraklasa to jest dużo wyższy poziom, wbrew temu, co niektórzy sądzą, jednak różnica między ekstraklasą a pierwszą ligą jest wyraźna. Pokazuje to przykład wielu zawodników, którzy wyróżniają się naprawdę mocno w pierwszej lidze, a potem wchodzą do tej elity i odbijają się całkowicie, więc no już przed sezonem kilka razy zapowiadałem, że Raków, że Marek Papszun będą przechodzić ten czyściec typowy dla Beniaminków i w kilku momentach rundy jesiennej tak się działo. No. Plusem na pewno jest to, że Raków nigdy nie wpadł w jakąś taką spiralę porażek, że nie przegrywał 5 razy z rzędu, czy 8 jak ŁKS. To były maksymalnie 2 przegrane mecze i potem było jakieś zwycięstwo. No ale były takie chwile, że można się było zastanawiać, co z tego będzie, bo na przykład po porażce z Legią 1-3 w 7 kolejce Raków miał 2 wygrane, 5 porażek. I gdyby wtedy nie wygrał z Arką Gdynia, to byłoby naprawdę ciężko i być może wtedy zrobiłoby się bardziej nerwowo. No ale dzięki temu właśnie, że Raków jak już punktował, to przeważnie zawsze no całościowo jest dobrze.
No chyba tym koszmarem Marka Papszuna i Rakowa jest korona Kielce.
No zaryzykuję tezę, że to były 2 najsłabsze mecze Rakowa jesienią. Ten pierwszy mecz, no to sami piłkarze przyznawali zgodnie, że po prostu zjadł ich stres, że kompletnie nie byli sobą i przegrali z drużyną, która no potem grała bardzo słabo i skończyło się to zwolnieniem Gino Lettieriego. No a to 0-3 w Kielcach to był totalny dramat, jeszcze słabszy mecz niż ten pierwszy w pierwszej kolejce. Tam korona była wyraźnie lepsza, Raków praktycznie nie stworzył sobie żadnej sytuacji i ciężko się na to patrzyło.
W tej ostatniej kolejce przed przerwą oczywiście zwycięstwo bardzo wysokie w Gdańsku 3-0. Na początek Lech Poznań, jeśli chodzi o ten pierwszy lutowy mecz, jeśli chodzi o Raków Częstochowa. Teraz wiemy, że obóz, że przygotowania. Odpadnięcie z Pucharu Polski Rakowa, mimo tego, że Marek Papszun, też sam Wojciech Cyga mówili o tym, że chcieli jak najdalej zajść w Pucharze Polski, ale to jest dobry prognostyk, czyli po prostu skupiamy się tylko na lidze?
Wydaje mi się, że w tym momencie Raków ma inne problemy niż Puchar Polski, bo cały czas były te kwestie związane ze stadionem w Częstochowie. Trzeba sobie wywalczyć utrzymania, to jednak jest bardzo ważne, żeby jak już się wchodzi do ekstraklasy, żeby być w niej trochę dłużej, żeby móc wejść na ten wyższy finansowy poziom, bo to się nie stanie poprzez rok gry czy nawet 2, więc na pewno żałowali odpadnięcia z Krakowią, bo to była porażka po rzutach karnych.
A potem mecz ligowy od razu.
A potem, i to była porażka jeszcze w takim momencie, gdy ten terminarz był bardzo napięty. Marek Papszun tam pomieszał tym składem tak, żeby postawić mocniej na jeden z tych meczów i nie wyszło, bo i przegrał w Pucharze z Krakowią, potem dostał 0-3 w lidze, więc wtedy też mógł się czuć rozgoryczony, no ale te 2 zwycięstwa na koniec z Górnikiem Zabrze i zwłaszcza to z Lechią w Gdańsku, które uważam chyba za najlepszy występ Rakowa jesienią, uspokoiły sytuację. No i też trzeba podkreślić, że te 28 punktów tym bardziej wygląda dobrze, że no tak jak każdy wie, Raków praktycznie zawsze gra na wyjeździe, gospodarzem jest w Bełchatowie, to na pewno jest spory problem.
No właśnie zapytam o to, bo mówił sam Marek Papszun, że tym koszmarem była korona, ale na pewno w końcu się nauczyli tego Bełchatowa i też cieszą się, że ci kibice jeżdżą za nimi z Częstochowy.
No z tą frekwencją nie ma takiego dramatu, bo no zawsze te tam ponad 2000 kibiców było, czasami nawet więcej. Także tutaj nie można narzekać. No i od pewnego momentu te mecze domowe, w cudzysłowie, wyglądały naprawdę nieźle, bo Raków wygrał chyba, jeżeli się nie mylę, 4 ostatnie mecze przed publicznością w Bełchatowie. Taka mała twierdza powstała, więc jest to dobry prognostyk. I co jeszcze chciałem dodać? Trzeba pamiętać, że Raków tak naprawdę nie grał u siebie i że de facto słabo mu wyszły te letnie transfery, a mimo to był w stanie dobrze punktować. No i jeszcze miał te problemy kadrowe z dotychczasowymi zawodnikami, no bo Niewulis wypadł na całą rundę. Kasperkiewicz też był dość długo kontuzjowany, a potem już po prostu siedział na ławce. Był problem z bramkarzami, bo Gliwa bronił przez 10 kolejek, potem miał problemy zdrowotne, a okazało się, że Szumski, który wskoczył za niego, no potem bronił tak dobrze, że już utrzymał skład do końca. Gliwa, gdy był zdrowy, to już potem siedział na ławce i patrzył, jak broni kolega. Więc tych problemów Raków miał naprawdę dużo na wielu frontach i tym bardziej te 28 punktów budzi uznanie.
No też pamiętam, jak mówiliśmy na początku tego sezonu, że dobrze byłoby, gdyby Raków cały czas trzymał się tej swojej polityki, to znaczy Marek Papszun, że w przypadku kilku porażek z rzędu, żeby czasem nie było zmiany taktyki, przemeblowania, ustawienia, cały czas grają to samo.
Znaczy też nie do końca bym się zgodził, tak szczerze, bo Raków od pewnego momentu widać było, że zaczął już grać tak bardziej pragmatycznie, to jest chyba najlepsze słowo, że zaczęło się troszeczkę też kombinowanie trenera, na przykład w Łodzi z ŁKS-em zagrał na 4 obrońców, chociaż to się nie sprawdziło, bo tam przegrali 0-2 z drugim Beniaminkiem. Ta gra już była trochę taka bardziej wyrachowana.
Ale chyba nie było takiej paniki, mi się wydaje.
No takiej totalnej paniki i nie było to aż tak jak w przypadku Miedzi Legnica w tamtym sezonie, gdzie też były bardzo takie fajne zapowiedzi, że będziemy grali ofensywnie swoje, utrzymywali się przy piłce, dominowali, to nawet na początku nieźle wyglądało, a potem Miedź kompletnie od tego odeszła i w sumie niekoniecznie dało jej to lepsze wyniki, więc tam to było bardzo wyraźnie widać, że coś się zmieniło tutaj aż tak mocno nie, ale było to zauważalne i trzeba powiedzieć, że tak naprawdę niekoniecznie to zespołowi zaszkodziło.
Transfery Rakowa-Częstochowa, taki traf numer 1 to jest Marko Poletanowicz z Jagiellonii?
Mnie najbardziej ciekawi ten Sam Tudor, który przyszedł
ostatnio bez klubu.
Do obrony. Pół roku bez klubu, ale on ma ciekawe CV, dużo tych meczów w lidze chorwackiej. Był to piłkarz, którego już wcześniej kojarzyłem, więc to już coś mówi o obcokrajowcu, który przychodzi do Polski, że nawet co nieco o nim wiesz. Trochę się latem przeliczył, tam liczył chyba na lepsze oferty gdzieś tam na Bundesligę, nawet nic z tego nie wyszło, więc teraz trafia do Polski. No i wygląda mi to na typowy transfer zawodnika, który w normalnych okolicznościach nigdy by do Rakowa nie przyszedł, więc można zakładać, że plan jest taki, że pogra pół roku, pokaże się z dobrej strony, pomoże drużynie się utrzymać i pójdzie dalej. Ten Dawid Tijanić, Słoweniec, no nie wzbudza żadnych emocji, po prostu zawodnik ze średniego klubu ze Słowenii, który tam od dłuższego czasu grał, no zobaczymy, co pokaże. Jakoś tam wielkich nadziei sobie tym transferem nie robię, aczkolwiek Michał Kusiński, szef skautów Rakowa, ostatnio tłumaczył na Twitterze, że latem te transfery jeszcze były przeprowadzane tak trochę pod presją czasu, że niektórzy zawodnicy nie byli chyba tak do końca zweryfikowani, brano ich trochę na wyczucie, a ci, którzy przyszli teraz, to już są transfery będące owocem kilku miesięcy pracy, obserwacji, więc można powiedzieć, że to będzie taka pełna weryfikacja tego działu scoutingu, czy zrobili swoją robotę. Poletanowicz, no tutaj to wielkiego...
Jestem bardzo ciekaw po prostu tego transferu.
Wielkiego scoutingu tutaj nie trzeba było robić, bo znamy go z Jagiellonii, miał tam bardzo dobry początek i w zasadzie dopóki nie podpisał nowego kontraktu, to grał dobrze, potem spuścił z tonu, stracił miejsce w składzie w tym sezonie. W drugiej linii przeważnie grali Pospisil i Romańczuk. Coś tam zaczął grymasić, chyba nie było najlepiej u niego z takim profesjonalnym podejściem, z walką o skład. Nie było tej sportowej złości, więc doszło do rozstania. No jeżeli chce coś jeszcze tutaj osiągnąć na polskiej ziemi, no to w Rakowie powinien się sprawdzić, nie ma innego wyjścia. No jest jeszcze ten Daniel Mikołajewski, który bardzo szybko w bardzo młodym wieku zaczął grać pod Beskidziu i podjął bezsensowną decyzję, żeby odchodzić wtedy do Lechii Gdańsk. Skończyło się to tym, że oczywiście w Lechii nie grał, szedł na jakieś wypożyczenia i w zasadzie można powiedzieć, że wraca do punktu wyjścia, że dopiero teraz znów będzie mógł pokazać swoją klasę. Ja sądzę, że gdyby został w Podbeskidziu, pograł tam jeszcze rok czy dwa, to teraz byłby w innym, lepszym miejscu, no ale mimo wszystko cały czas jeszcze jego wiek jest dość atrakcyjny i chłopak ma w miarę czystą kartę, więc jeszcze nic straconego. No plusem też ogólnie jest chyba to, że te transfery są dokonane dość szybko, że wszyscy piłkarze od razu pojechali na obóz i jest miesiąc teraz, żeby spokojnie z nimi pracować.
Taki największy plus, jeśli chodzi o personalia Rakowa Częstochowa jesienią, to twoim zdaniem Sapała?
Oj nie, na pewno nie, na pewno nie. Sapała grał, można powiedzieć, w miarę przyzwoicie, ale no to największy plus, no Brown Forbes jest takim największym zaskoczeniem, bo rządził w tym
atakiem. Na plus, oczywiście.
Był zdrowy, a to nie był transfer oczywisty, że wszyscy bili brawo w Koronie Kielce, raczej mu nie szło, aczkolwiek no tam był ten problem z jego pozycją. To jest, jak się okazuje, zawodnik chyba stworzony do gry na dziewiątce, w Koronie często był na skrzydle, czy tam jako dziesiątka. Tutaj był ustawiany na szpicy i to się sprawdzało, grał bardzo, bardzo fajnie, zdobył 5 bramek. Numer 2 z pozytywów to mimo wszystko Jach, wiadomo, miał ten tam słabszy mecz w Lubinie, chyba jeszcze jeden taki bardzo średni występ, ale ogólnie grał bardzo solidnie. Nie jest to może jeszcze to, żeby mówić, że to będzie kandydat do powrotu do kadry, że miałby teraz szukać, miałby czego szukać w Crystal Palace, no ale okazał się wzmocnieniem na pewno. Tutaj ewidentny plus i ewentualnie, jeżeli chodzi o zawodników z pola, to postawiłbym taki mały plusik przy Skurasiu, który miał trochę pecha z tym samobójem w Gliwicach, ale nie rozegrał wielu minut, a dawał asysty, był pożyteczny w ofensywie, a na koniec strzelił też gola z Lechią, gdy w końcu zagrał w pierwszym składzie. Teraz wrócił do Lecha Poznań, tam będzie walczył o skład, więc całościowo chłopak czasu nie zmarnował. No i bramkarze, i Gliwa, i Szumski byli solidni cały czas. Może nie jacyś świetni, ale no z tego co pamiętam, to noty mieli u nas całkiem dobre, średnia grubo ponad notę wyjściową, tam chyba po 5,40 mieli, więc to jest naprawdę przyzwoita średnia, więc jeszcze Petr Schwartz, sorry, jeszcze oni zapomnieli.
No właśnie, chciałem zapytać o Schwartza właśnie.
To w sumie jego bym postawił na pierwszym miejscu, teraz mi się przypomniał, bo to był zawodnik najrówniej grający i mający też bardzo dobre liczby, jak na pomocnika, jeżeli chodzi o gole, asysty. A nie jest to przecież kreator gry taki typowy, którego można rozliczać głównie z tego, tak jak powiedzmy Starzyńskiego. Więc inaczej, to byłoby tak. Schwartz, Brown Forbes, Jach, w dalszej kolejności obaj bramkarze, Petraszek, który może nie był aż tak dobry w obronie jak Jach, ale ogólnie trzymał fason, strzelił też 3 gole, więc można powiedzieć, że Ekstraklasa go nie przerasta, no i ewentualnie jeszcze Skurać.
No i moje ostatnie pytanie o największy minus, jeśli chodzi o personalia Rakowa Częstochowa. Kto cię najmocniej zawiódł?
Co największym przegranym chyba jest Domański, tak mi się wydaje. Jest to zawodnik, który odgrywał ważną rolę w pierwszej lidze, miał duży udział w tym awansie, a jak Raków awansował, no to Domański zaczął w pierwszym składzie z Koroną Kielce, zszedł po pierwszej połowie, jak wszyscy, zagrał wtedy bardzo słabo i później w zasadzie już był zawodnikiem z takiego drugiego, czy wręcz trzeciego szeregu, bo poszedł w odstawkę po prostu. Teraz już jest przeznaczony do odejścia, ma już 29 lat, więc trudno będzie mu ponownie dostać szansę w Ekstraklasie. Na pewno jest tutaj duże rozczarowanie i on sam pewnie też jest trochę rozgoryczony, no ale piłka jest brutalna. Słuchasz Weszło FM.